płynie, ta łódź podwodna płynie, ale ja nie wiem, czy ona dzisiaj wypłynie, bo tak pada, że chyba wszystko zapada. Proszę Państwa, to jest 3 października, środa, poranek Wnet, Radio Wnet, Antoni Opaliński, witam wszystkich serdecznie. Przez 2 dni Radio Wnet było w Gdyni, byliśmy na festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci, opowiadaliśmy m.in. o przygotowaniach do pogrzebu admirała Józefa Unruga, dowódcy obrony Wybrzeża w 1939 roku, a teraz ruszyliśmy dalej, już wracamy do Warszawy, ale jeszcze po drodze zatrzymaliśmy się w bardzo pięknym miejscu, zatrzymaliśmy się w Pelplinie, historycznym mieście o korzeniach głęboko średniowiecznych, mieście o pięknych tradycjach i historycznych, i przede wszystkim edukacyjnych, mieście, gdzie stoi dzisiaj piękna pocysterska katedra, jeden z najpiękniejszych zabytków polskiego gotyku. Mieście, które też jest, zdaje się, nieformalną stolicą Kociewia. O tym wszystkim będziemy dzisiaj rozmawiać, ale będziemy też oczywiście rozmawiać o sprawach międzynarodowych, będziemy rozmawiać o krajowej polityce i tak to jest, że niestety od krajowej polityki musimy zacząć. Są, proszę Państwa, takie piosenki, które czasem stają się przebojami drugi raz. To samo portal onet.pl chciał zrobić z taśmami nagranymi w restauracji Sowa i Przyjaciele. Chodzi o to, że są na tych taśmach, o czym było zresztą powszechnie wiadomo, był nagrany również obecny premier, pan Mateusz Morawiecki, który był m.in. w pewnym momencie doradcą również rządów Platformy Obywatelskiej, czego zresztą nigdy nie ukrywał. No i zdaniem portalu onet.pl te nagrania są sensacyjne, wyjątkowe i w bardzo złym świetle stawiają pana premiera. Jest to o tyle dość dziwne, że te nagrania już były przecież wszystkie znane, no ale tak właśnie czasem jest, że próbuje się ten sam przebój zagrać jeszcze raz. Przyjrzymy się tej sprawie dzisiaj. Łukasz Jankowski wczoraj w Warszawie rozmawiał z szefem Komitetu Stałego Rady Ministrów, ministrem Jackiem Sasinem, i zapytał się go oczywiście, co minister Jacek Sasin jako przedstawiciel rządu, jako bliski współpracownik Mateusza Morawieckiego sądzi o tej samej historii. Oto jest ta rozmowa.
Przede wszystkim to nie żadna rewelacja, bo nie jest to jakaś nowy fakt, nowa informacja. Mamy do czynienia raczej z odgrzewanym kotletem, czyli z nagraniem, które już było upublicznione dawno temu, kiedy afera taśmowa wybuchła i zmiotła polityków Platformy Obywatelskiej. Nie jest to też rewelacja, dlatego że to akurat nagranie nie zawiera żadnych wypowiedzi, żadnych faktów, które mogłyby nas bulwersować, mogłyby spowodować, że uznalibyśmy, że pan premier Mateusz Morawiecki w jakikolwiek sposób przekroczył granice dopuszczalne, czy powiedział się w jakiś niewłaściwy sposób, zupełnie inaczej niż politycy Platformy. Sam płacił za swoją kolację. Rozmowa dotyczyła rzeczywiście ważnych spraw, dotyczyła problemów, które stają przed Polską, przed Europą, problemów z finansami, z migracją, a nie tak jak politycy Platformy, którzy rozmawiali o skokach na państwowe spółki, czy o tym, jak traktują polskie państwo.
Panie ministrze, ale czy będzie panie ministrze, czy będzie wypowiedź pana premiera w tej sprawie? Czy planujecie w rządzie, żeby pan premier wyszedł i też jakieś wątpliwości tam się pojawiły, wyjaśnić?
Ale tam przede wszystkim pan premier nie ma co wyjaśniać. Pan premier już odniósł się do tego. Mówił, że to jest mielenie po raz kolejny tego samego tematu, żeby prawie dosłownie zacytować wypowiedź pana premiera. Pan premier absolutnie nie ucieka w żadenkolwiek sposób, tylko jak mówię, nie ma tutaj czego wyjaśniać. No, każdy, kto zada sobie trud i przeczyta te wypowiedzi, to zobaczy, że rozmowa jest rzeczywiście o sprawach ważnych, chociaż w luźnej atmosferze, takiej jak to przy posiłku w restauracji. Nie ma tam nic bulwersującego i nic, co można by było zakwalifikować jako coś, co pana premiera w jakikolwiek sposób obciąża. Widać też wyraźnie, że również to, co próbowano insynuować jeszcze dzień przed upublicznieniem tego nagrania, że ta rozmowa dotyczyła jakichś kwestii niejasnych czy niejasnych działań biznesowych, nie znalazło żadnego potwierdzenia. Nic takiego w tym nagraniu nie ma, więc raczej powinni wyjaśnić tą sprawę ci, którzy formułowali puste, jak się okazało, zarzuty wobec pana premiera.
Panie ministrze, kwestia poglądów gospodarczych, społecznych pana premiera, który tam się pojawia, pada cytat: my wszyscy jesteśmy liberałami, wolnorynkowcami. W tej chwili pan premier realizuje program Polski Solidarnej, Polski Społecznej. Nie ma jakiejś dychotomii, nie ma jakiegoś tutaj rozdźwięku?
Nie, no ale czy my mówimy, że odchodzimy od wolnego rynku? No nie, no prawda? Raczej realizujemy taką politykę, która jest połączeniem wolnego rynku, pewnej wolności gospodarczej, bo tego przecież chcemy, z wrażliwością społeczną, to z tym drugim obszarem, którego brakowało naszym poprzednikom. To nie jest tak, że my radykalnie zmieniamy politykę gospodarczą, tylko my ją uzupełniliśmy o bardzo ważny segment, jakim jest polityka społeczna, polityka prorodzinna, dbałość o wszystkich obywateli, nie tylko o tych, którym się dobrze powodzi. Niczego takiego w tej wypowiedziach pana premiera nie ma, co by stało w jakiejkolwiek sprzeczności z tą polityką, którą dzisiaj premier Mateusz Morawiecki i jego rząd realizują.
Zapowiedź, że w Niemczech, w Hiszpanii, a być może i w Polsce powinny być niższe emerytury, że młode pokolenie będzie miało gorzej, że idą ciężkie czasy. No teraz wiek emerytalny jest obniżony, ma być program 500+ dla emerytów. Jest takie, są takie zapowiedzi, nie ma go w tym budżecie, ale może kiedyś będzie. To wszystko nie stoi w sprzeczności z tymi poglądami sprzed 5 lat pana premiera.
Nie stoi z tymi sprzeczności z tymi poglądami, ponieważ rzeczywiście, jeśli spojrzelibyśmy na tą politykę dotyczącą zabezpieczenia emerytalnego, gdyby ją realizować tylko w ten sposób, jak robili to nasi poprzednicy, czyli podnosić wiek emerytalny i opierać się tylko i wyłącznie na Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, na tym filarze i jednocześnie tak jak oni, nasi poprzednicy, likwidowali ten drugi filar, czyli OFE, nie proponując nic w zamian. To rzeczywiście takie stwierdzenia, o których pan mówi, byłyby prawdziwe, ale dzisiaj rząd Mateusza Morawieckiego dba o emerytury Polaków, również w ten sposób, że zaproponowaliśmy program pracowniczych planów kapitałowych, które mają budować oszczędności na emerytury właśnie dzisiejszych pracowników. Chcemy ten powszechny trend w Europie, który jest związany ze starzeniem się społeczeństw, czyli trend problemów z emeryturami, z wysokością tych emerytów, chcemy w Polsce odwrócić. Chcemy dać dobrą propozycję dla emerytów, tych również w przyszłości, ale dbamy również o tych dzisiejszych, podnosząc te świadczenia w zauważalny sposób. Więc nie ma tutaj absolutnie jakiejś rozbieżności pomiędzy stwierdzeniem faktów, które były aktualne wtedy, kiedy ta rozmowa miała miejsce, a tym, co dzisiaj rząd realizuje.
Czy nie warto wszystkich taśm upublicznić w końcu, bo mija od czasu nagrania 5 lat, a one cały czas są w grze, cały czas nas emocjonują, cały czas kształtują jednak naszą debatę publiczną. Się spojrzy na Twittera, nawet politycy, nawet wicepremier Gowin się do tego odniósł. Wszyscy się odnoszą, więc to jest temat polityczny. Nie warto jakoś tak zrobić, żeby wszystko było jawne?
Znaczy, pewnie dobrze by w ogóle było, żeby wszystko było jawne.
O taśmach.
Tak.
No, warto, żeby pewne tajemnice były.
Tak, tak, ale w sensie tego typu rzeczywiście faktów. Nie widzimy powodu, żeby tutaj cokolwiek ukrywać. Ta afera taśmowa, te nagrania, to jest afera Platformy Obywatelskiej. Ona rzeczywiście, te nagrania obciążają polityków, bardzo poważnie obciążają i obciążyły polityków Platformy Obywatelskiej, ministrów rządu Donalda Tuska, którzy rzeczywiście w tych rozmowach pokazywali, jak naprawdę traktują państwo, jaką politykę chcą prowadzić, jak widzą swoją rolę w Polsce. I w tym sensie dobrze, że te taśmy zostały ujawnione. Natomiast odnosząc się jeszcze raz do tego nagrania, należy tylko powiedzieć tak, no wyraźnie widać, że ktoś chciał, czy ktoś chce to nagranie, które nie ma żadnego takiego negatywnego przekazu, nie ma tego negatywnego ładunku emocji, wykorzystać do uderzenia w pana premiera jako w tego, który jest mocnym punktem dzisiaj Prawa i Sprawiedliwości, jest twarzą kampanii samorządowej. Przecież nikt nie uwierzy, że przypadkiem to nagranie ukazuje się w tym momencie, a nie miesiąc temu, czy 2 miesiące temu. Ktoś chce w ten sposób zachwiać pozycję pana premiera, któremu Polacy ufają, bo dzisiaj premier Mateusz Morawiecki jest tym politykiem, któremu Polacy najbardziej ufają i jest taka próba uderzenia w ten mocny punkt obozu Zjednoczonej Prawicy.
Ostatnie pytanie o taśmy. Jeden z autorów tej publikacji, Andrzej Gajcy, mówił, że to nie jest koniec, że będą publikowane kolejne nagrania. Czy pan minister zna te nagrania? Czy to jest dla was niespodzianka?
Nie, no ja nie znam tych nagrań oczywiście. Nie, znam tylko te nagrania, które były opublikowane i wtedy, i obecnie. Pan, to jest w ogóle niepokojące, że mamy do czynienia dzisiaj, nie zawaham się tego powiedzieć, no pewną prowokacją skierowaną w stosunku do pana premiera. Zresztą dosyć ordynarną, bo faktycznie najpierw zapowiadane są jakieś rewelacje, które mają pana premiera obciążać. Bez żadnej podstawy, bez pokazania jakichkolwiek nagrań, z powoływaniem się na jakieś niejasne, mętne zeznania tych, którzy tych nagrań dokonywali, którzy nawet nie wiedzą, kogo nagrywali, bo to wynika również z tych informacji, które opublikowano. Następnie na drugi dzień okazuje się nagranie, w którym nie ma nic na ten temat, co poprzedniego dnia mówiono. Widać wyraźnie, że jest taka próba zmontowania przekazu, czyli najpierw postawienia zarzutu, a potem wrzucenia jakiejś taśmy, która ma niejako ten zarzut uwiarygadniać. I ktoś, rozumiem, że takie oczekiwanie, że ktoś, kto nie wczyta się w to, dokładnie nie będzie chciał się z tym zapoznać, uzna, że oto nastąpiło potwierdzenie tych zupełnie pustych zarzutów sformułowanych wcześniej. Prowokacja skierowana wobec pana premiera. Widać wyraźnie, że są media dzisiaj w Polsce, do tych mediów zaliczam ten portal, ale również inne media tego samego koncernu medialnego, który jest właścicielem portalu, który opublikował tą rozmowę. Są media, które bardzo wyraźnie uczestniczą w kampanii wyborczej. Nie jako niezależny obserwator i komentator tego, co się dzieje, tylko jako strona, jako tuba propagandowa opozycji, jako ci, którzy chcą tej opozycji bardzo wyraźnie w tej kampanii wyborczej pomóc.
Więcej pytań do pana ministra Jacka Sasina usłyszą państwo w Radio Wnet w poranku na żywo, być może już w przyszłym tygodniu.
Oczywiście, jeśli tylko będzie zaproszenie, to bardzo chętnie.
To jeszcze jedno pytanie. W takim wypadku może ustawa o dekoncentracji mediów w końcu ruszy z kopyta?
Na pewno to jest ustawa, która bardzo wyraźnie widzimy jest potrzebna. Do tego nie ma żadnej wątpliwości, ale jest potrzebna, ale jest jednocześnie niezwykle trudna, jeśli chodzi o dobre przygotowanie tych przepisów. My absolutnie nie zarzucamy i nie wycofujemy się z tego postulatu. Chcemy to zrobić. Nie wiem, czy uda nam się to zrobić jeszcze w tej kadencji Sejmu. Wiele spraw za nami, wiele spraw zrealizowaliśmy. Być może w tej kadencji nie zdążymy, ale ustawa w różnych, że tak powiem, wersjach i w różnych konsultacjach tworzyła się, prawda, przez ten cały czas. Czy ona jest gotowa, to nie jestem w stanie powiedzieć, bo nie ma w tej chwili takiej ustawy w rządzie, że nie ma, a mówię jako szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, czyli dzisiaj, gdyby taka ustawa była skierowana pod obrady Rady Ministrów, to oczywiście bym wiedział, bym o tym powiedział. Nie ma takiej ustawy dzisiaj skierowanej pod obrady Rady Ministrów, więc nie możemy powiedzieć, że to już jest tuż przed nami. Jak mówię jeszcze raz, nie wycofujemy się z tej zapowiedzi, będziemy chcieli ją zrealizować, natomiast nie potrafię na pewno w tej chwili podać bliższej daty. Musimy się do tego po prostu bardzo dobrze przygotować.
Proszę na sam koniuszek, nad czym głowi się teraz Komitet Stały Rady Ministrów?
No, mamy rzeczywiście wiele spraw takich społecznych, programów. Dzisiaj udało się nam sfinalizować program żywienia dzieci w szkołach, czyli dopłat dla samorządów, które chcą zorganizować stołówki w szkołach, bo chodzi nam o to, żeby to było dobre jedzenie, nie takie jedzenie śmieciowe, przywożone gdzieś przez firmy cateringowe, ale jedzenie przygotowywane na miejscu przez profesjonalny zestaw kucharzy. Chcemy na to przeznaczyć kilkadziesiąt milionów złotych w tej chwili dla samorządów i chcemy zapewnić w każdej polskiej szkole ciepły posiłek, a za tydzień być może uda nam się przyjąć na Radzie Ministrów niezwykle ważny również program opieki dentystycznej nad uczniami. Pamiętamy, że to była nasza zapowiedź. Dentobusy są tylko pewnym elementem. Mówiliśmy o gabinecie dentystycznym w każdej szkole i chcemy to rzeczywiście zrealizować w formie może nie gabinetu w każdej szkole, bo to jest pewnie taka forma, która byłaby mało efektywna, ale zapewnienia rzeczywiście bezpłatnej i dostępnej w każdej chwili opieki stomatologicznej dla każdego ucznia. To już za tydzień stanie się faktem.
Panie ministrze, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
To była rozmowa Łukasza Jankowskiego z ministrem Jackiem Sasinem, szefem Komitetu Stałego Rady Ministrów. I jeszcze dzisiaj wrócimy do sprawy tej rzekomej afery taśmowej. Będziemy porozmawiać po godzinie 8 między innymi z Piotrem Nisztorem, dziennikarzem śledczym Gazety Polskiej, który zajmował się tą aferą taśmową, kiedy ona się wydarzyła. I jeszcze być może ujawnimy państwu różne rzeczy z tą sprawą związane, ale to za chwilę. A teraz cały czas pada deszcz w Pelplinie, chociaż Pelplin mimo tego deszczu jest bardzo piękny. Tutaj patrzę na budynek pocysterskiej katedry. Gdyby ktoś z państwa jednak się nie obudził, no to już obudzić się czas. Wake up. Godzina 7:25, to jest poranek Wnet, w Pelplinie. Jest 3 października, pada deszcz. A to dobrze, że czasem pada deszcz. A w naszym studiu są goście, pani Krystyna Gierszewska. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Proszę wziąć mikrofon, bez mikrofonu w radiu nie damy rady.
Dzień dobry.
Pani jest radną tutaj Rady Miejskiej w Pelplinie i jest pani też regionalistką. Powiedziała nam, że o Kociewiu i o Pelplinie wie pani prawie wszystko. Zaraz sprawdzimy. Z nami też jest pan Grzegorz Kilian. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Pan nam tutaj wczoraj pomagał w organizacji tego poranka. Pomógł pan nam znaleźć miejsce. Podobno ma pan tytuł pelplińskiego skryby.
Tak akurat się składa, że mam dość specyficzne hobby, dlatego... Dobre. Takie miano do mnie przypięto.
O hobby zaraz porozmawiamy, ale najpierw porozmawiajmy o tym, gdzie my właściwie jesteśmy, w jakiej części Polski my w tej chwili jesteśmy.
Jesteśmy, proszę Państwa, na Kociewiu. Kociewie to jest mały region. Jadąc, a właściwie płynąc nurtem Wisły, Kociewie rozpoczyna się od miejscowości Świecie, biegnie wzdłuż Wisły po lewej stronie do wysokości Pruszcza Gdańskiego. Przed Gdańskiem kończy się ten region i zaczynają się Kaszuby. My jesteśmy z jednej strony, właściwie z lewej strony, otuleni regionem kaszubskim.
Czy można powiedzieć tutaj, że czym się to Kociewie wyróżnia, jeśli chodzi o kulturę, o folklor, o tradycje historyczne od tych rejonów z obu stron?
Oczywiście, tak jak każdy region, tak i my. Mamy również swoje specyficzne, takie charakterystyczne dla nas elementy, które odróżniają nas od innych regionów. Jednym z nich jest na przykład haft kociewski, który różni się od haftu kaszubskiego, powiedzmy, czy od innych. Poza tym mamy też swoją regionalną kuchnię. Pewne elementy są wspólne, ale mamy pewne rzeczy, które są, powiedzmy, tylko nasze. Będę o nich pewnie dzisiaj Państwu opowiadać, bo właściwie to jest moje takie hobby, mój taki konik. Kuchnia regionalna w tym zakresie właściwie bardzo dużo czasu poświęcam. Staram się jak mogę razem ze stowarzyszeniem, w którym pracuję, to Kociewie właśnie od strony regionalnej kuchni pokazywać. To nasze kulinarne dziedzictwo Kociewia.
No dobrze, ale to zapytam teraz panią jako radną. Gdzie jest to regionalne dziedzictwo? Bo myśmy wczoraj wieczorem usiłowali coś tutaj zjeść i wszystko było już gdzieś tam o godzinie 18 pozamykane, a prawdę powiedziawszy, tak w bardzo wielu jakichś takich miejsc, gdzie by były wielkie napisy tutaj regionalna kociewska kuchnia, jedyna w Polsce, tylko tu, to nie znaleźliśmy.
Nie, w Pelpinie akurat nie ma takiego miejsca, gdzie wybitnie podaje się potrawy regionalne, ale już w naszych miastach sąsiednich, no, na przykład w Tczewie czy w Starogardzie, już są jadłodajnie, są restauracje, w których podaje się typowe kociewskie potrawy.
Francuzi mówią, że kuchnia i miłość jest najważniejsza, więc zaczynamy rozmowę w dzisiejszym poranku od rzeczy najważniejszych, czyli od kuchni. To proszę nam scharakteryzować w takim razie tą kuchnię kociewską.
Nasza kuchnia właściwie jest dosyć ciężka, tłusta. Tak jak bywało kiedyś, te potrawy, nikt nie przestrzegał żadnych diet. Wszyscy jedli to, co wyhodowali na podwórku, to, co urosło w ogrodach, w działkach, na działkach przydomowych. To wszystko służyło temu, żeby to przetworzyć. Więc nikt nie zwracał uwagi na to, że to jest tłuste, że ma wiele kalorii. Smalec był powszechnie stosowany do wszystkich właściwie potraw. Smalec wieprzowy był stosowany do okraszania zup, był dodawany do ciasteczek, również służył jako omasta, czyli smarowano nim pieczywo. Mało kiedy używało się masła lub margaryny. Prawie cały czas smalec służył jako smarowidło pod każdą wędlinę, a często nawet robiono smalec z dodatkiem słonina była stopiona w ten sposób, że on zostawał w niej te skwareczki. Do tego dodawało się cebulkę, różne jabłka czy jakieś inne dodatki i ten smalec właściwie to był podstawowym takim smarowidłem. Na to kładło się kiszony ogórek i tym można było się zajadać do woli.
Już jestem głodny, chociaż sądzę, że ludzie, którzy uważają, że żywić należy się sałatą i rukolą, nie byliby tutaj za bardzo zadowoleni i pewnie by niczego dla siebie nie znaleźli.
Myślę, że by znaleźli. Oprócz smalcu mamy też swoje regionalne zarejestrowane na liście produktów tradycyjnych i tutaj może tak nieskromnie powiem, że jestem autorką 6 takich potraw, które w powiecie tczewskim są na razie jedynymi potrawami, które zostały zarejestrowane na ogólnopolskiej liście produktów tradycyjnych. Może tutaj je wymienię. Od samego początku, jak zostały one zarejestrowane, to były fefernuski kociewskie i grochowinki kociewskie. Fefernuski to są małe piernikowe ciasteczka, takie nierówne kształtem, kosteczki, wirfle czy poduszeczki, pieczone szczególnie w okresie Bożego Narodzenia. Potem zarejestrowałam właściwie równocześnie grochowinki kociewskie, czyli to nie jest nic innego jak faworki popularnie nazywane, ale każda z tych potraw ma swój specyficzny, własny przepis odziedziczony po rodzicach, po babciach z lat 30, z lat 1970-tych, 60-tych, więc jak najbardziej spełniał wymogi, żeby zostały wpisane te potrawy na listę produktów tradycyjnych.
Jak za chwilę nie przestaniemy rozmawiać o kuchni, to prowadzący przestanie prowadzić audycję i pójdzie po prostu na śniadanie. Pan Grzegorz Kilian jest też z nami. Pan ma tytuł pelplińskiego skryby. Ja wiem, że Pelplin ma swoje tradycje i szkolne, i głęboko średniowieczne, i klasztorne, ale skrybowie to jednak byli w skryptoriach gdzieś tam w XV wieku.
No tutaj jeszcze musimy powiedzieć, że Pelplin ma też bardzo bogate tradycje piśmiennicze, ponieważ w Pelplinie funkcjonowało jedno z lepszych zresztą w Polsce skryptoriów. Tak dla wyjaśnienia, bo my tutaj używamy dość trudnych terminów, skryptoria, czyli warsztaty kaligraficzne, tak? Miejsca, gdzie kopiowano księgi, najczęściej teksty liturgiczne, ale także i naukowe. Na pewno wspomnimy dzisiaj podczas audycji z Pelplina o kolejnym elemencie takim piśmienniczym, jeżeli chodzi, znaczy piśmienniczym, już mowa o druku, czyli o Biblii Gutenberga, ale to już później. Natomiast też olbrzymia biblioteka, posiadająca kilkanaście tysięcy rękopisów i woluminów właśnie przepisanych z Pelplina lub sprowadzonych właśnie do Pelplina, więc tradycje piśmiennicze w Pelplinie są przeogromne, tak? Ja często używam czasami takiego określenia Pelplin, miasto księgi, i myślę, że dużo osób zgodzi się ze mną, że mamy dużo wspólnego z książką, czy to przepisywano, czy drukowano.
Porozmawiajmy chwilę o tych bibliotekach, o tych księgozbiorach, te burze, zawieruchy dziejowe, kasaty klasztorów, jak to przetrwało do dzisiejszych czasów i co przetrwało?
No niestety czas, właśnie te wszystkie zawieruchy dziejowe, no niestety wpłynęły na zręby Biblioteki Pelplińskiej. Natomiast i tak to, co pozostało, to jest naprawdę imponujących rozmiarów zbiór, który do dnia dzisiejszego jest właśnie przechowywany w Bibliotece Pelplińskiej. No na czele przede wszystkim chyba z graduałem L13, piękny, XIII-wieczny rękopis. Jak na cystersów, bardzo bogato zdobiony. Miałem przyjemność go oglądać kilkukrotnie. Niestety większość od tych rzeczy, o których będziemy mówić, no to nie są dostępne dla turystów, oprócz oczywiście starodruku, ale to już troszeczkę młodsza rzecz, czyli Biblii Gutenberga, która oczywiście na co dzień jest dostępna dla turystów. Natomiast jest dość sporo też dzieł naukowych, medycznych, to wszystko jest dostępne właśnie w bibliotece. No niestety kradzieże, no i też wojna ostatnia, druga wojna światowa, niestety odcisnęły piętno na zbiorach, no i jest ich oczywiście o wiele mniej niż na samym początku. Natomiast biblioteka była naprawdę imponujących rozmiarów, jeżeli chodzi o Pelplin.
Pelplin, miasto księgi. To jest chyba ta nazwa, której będziemy dzisiaj używać. My wczoraj oglądaliśmy ten potysterski kompleks. Oglądaliśmy miejsce, gdzie miał być właśnie kiedyś ten warsztat skrybów, skryptorium. Ono zostało tak trochę zrekonstruowane i tam państwo robicie, jak rozumiem, jakieś warsztaty też dla młodzieży, dla turystów, żeby coś o tej kulturze rękopiśmiennej opowiedzieć.
No tak, udało się już w 2012 roku zrekonstruować w dawnym kapitalu miejsce, które mamy nadzieję, że jest naprawdę w miarę podobne do średniowiecznego warsztatu kaligraficznego mnichów, czyli do skryptorium. To miejsce żyje, jest to, z tego co się zorientowałem, jedyne na północy tego rodzaju miejsce, które do dnia dzisiejszego funkcjonuje, czyli takie średniowieczne skryptorium zlokalizowane na terenie klasztoru. Drugie jest na południu Polski, zresztą u Benedyktynów w Tyńcu pod Krakowem. To miejsce żyje, tam odbywają się przede wszystkim lekcje muzealne, czyli pokazujemy, jak funkcjonowało skryptorium, jakich narzędzi używał średniowieczny kaligraf, przybliżamy postać samego kaligrafa, jak on funkcjonował w tym skryptorium, no i oczywiście pokazujemy cały warsztat, no i tajniki gotyckiej pisowni, tak? Czyli praktycznie oddziałujemy na młodych, ale też i na dorosłych osób całym otoczeniem, narzędziami, robimy taką fajną lekcję historii przez takie około półtorej godziny.
Proszę Państwa, jeżeli ktoś będzie w Pelplinie, proszę poszukać pana Grzegorza Kiliana. Pan Grzegorz Kilian jest młodym, bardzo energicznym człowiekiem, więc tutaj po Pelplinie cały czas się kręci, można go spotkać i proszę go namówić na takie, taką opowieść o kaligrafii, o skryptoriach, o tym dawnym świecie ksiąg. Jeszcze zwracam się do pani Krystyny Gierszewskiej. Rozmawialiśmy o tych tradycjach kuchennych, ale jest też coś takiego jak folklor kociewski. Tutaj pani wspomniała o niego niektórych elementach. Czy to też jest jakoś dziś kultywowane, rozwijane, używane tak, w edukacji?
Tak, oczywiście. Oprócz haftu, o którym już wspominałam, mamy też regionalne zespoły młodzieżowe, dziecięce, składające się z kobiet. I zespoły te występują bardzo często podczas tutaj naszych lokalnych różnych wydarzeń w szkołach czy takich publicznych, podczas dożynek, podczas różnych festynów, ale też wypuszczają się, że tak powiem, poza granice naszego Kociewia. Występują również ostatnio na przykład dzieci z Pelplina występowały w Gdańsku, w klubie kociewskich kociewiaków i wszędzie, gdzie tylko potrzebny jest taki klimat folklorystyczny, to jest tych zespołów u nas w Pelplinie w szkołach dziecięcych dosyć dużo. Oczywiście występują również w strojach kociewskich, śpiewają też w gwarze kociewskiej różne przyśpiewki, także na tym polu możemy się właśnie pochwalić, nie mamy zbyt wiele takich ubytków. Jesteśmy po prostu dosyć silni, jeżeli chodzi o ten folklor w zespołach dziecięcych, w gwarze, w stroju, jak najbardziej.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pani Krystyna Gierszewska, radna Rady Miejskiej w Pelplinie i regionalistka, która wie wszystko o kulturze Kociewia. Jesteśmy w dosyć ciekawym budynku. Jeszcze zwracam się do pana Grzegorza Kiliana, bo ten budynek, w którym jesteśmy, ma, rozumiem, jakiś związek z dziejami prasy polskiej i prasy pomorskiej.
Tak, jesteśmy w dawnym budynku Pielgrzyma. To właśnie tutaj wydawano gazetę Pielgrzym.
A co to była za gazeta? Pewnie nie wszyscy wiedzą.
No, było to pismo katolickie. Z tego, co pamiętam, to była wydawana w latach 1939 do 1939. Było to pismo o charakterze religijno-oświatowym, no a także patriotycznym, właśnie wydawane w Pelplinie. No i tutaj między innymi właśnie w tym budynku, potem niestety mała przerwa była. No i potem, znaczy do dzisiaj jest wydawane, bo ono zostało, że tak powiem, wznowione, troszeczkę w innym charakterze, ale teraz właśnie też można je jak najbardziej nabyć. Wydawnictwo Bernardinum. Serdecznie polecamy. Zresztą kolejne nawiązanie znowu do poniekąd troszeczkę tradycji piśmieniczej. Mamy dalej tutaj drukarnię też.
A takie pisma jak Pielgrzym odegrały ogromną rolę w zachowaniu polskości w czasach zaborów właśnie tutaj na tych ziemiach. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Pani Krystyna Gierszewska, pan Grzegorz Kilian. Pan Grzegorz Kilian, rozumiem, jeszcze z nami tutaj zostanie pewnie do końca poranka. Może gdzieś jakąś minutę zamienimy. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę. Deszcz pada, proszę Państwa, to teraz będzie taka muzyka trochę jesienna, trochę smutna, trochę optymistyczna.